Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Ojciec Święty przyjął uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Gościem w studiu będzie ksiądz Dariusz Giers, pracownik tej dykasterii. Jakie znaczenie dla Kościoła miały polityczne zmiany po śmierci Stalina? W ramach swej historycznej audycji opowie o tym ksiądz Roman Dzwonkowski, Palloten. Na piątkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Zgodnie z wielowiekową tradycją związaną z dzisiejszym wspomnieniem liturgicznym świętej Agnieszki, Jan Paweł II pobłogosławił dwa baranki. Z ich wełny zostaną sporządzone paliusze, wąskie białe stuły z sześcioma krzyżykami z czarnego jedwabiu, noszone przez papieża i metropolitów. Baranki zostały wyhodowane przez trapistów w rzymskim opactwie Trefontane. Podczas krótkiej ceremonii w papieskiej bibliotece prywatnej przekazano je benedyktynkom z kościoła świętej Cecylii na Zatybrzu. Po ostrzyżeniu baranków w Wielkim Tygodniu siostry uprzędą wełnę i sporządzą z niej pariusze. Będą one następnie przechowywane w specjalnej szkatule pod konfesją świętego Piotra w Bazylice Watykańskiej. 29 czerwca w uroczystość apostołów Piotra i Pawła Ojciec Święty nałoży paliusze nowym metropolitom.
Dzisiejszy świat, któremu brak nadziei, pilnie potrzebuje nowej ewangelizacji i świadectwa czynnej wiary, wskazał na to Ojciec Święty, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
Wasza sesja plenarna zbiega się z 20-leciem powstania Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, utworzonej w roku 1985 motu proprio dolentium hominum. Jest to zatem szczególnie sprzyjająca okazja, by podziękować Bogu za dobro zdziałane w ciągu tych lat przez Papieską Radę. Służy ona szerzeniu Ewangelii nadziei chrześcijańskiej wśród tych, którzy cierpią i którzy są powołani do opieki nad cierpiącymi.
Kościół w swej działalności duszpasterskiej wezwany jest, by zająć się delikatnymi, nie dającymi się pominąć pytaniami, jakie stawia sobie człowiek wobec cierpienia, choroby i śmierci. Na pytania te, wskazał papież, można odpowiedzieć, czerpiąc pociechę niezawodnej nadziei z wiary w Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Trzeba zauważać rolę, jaką chory pełni w Kościele i w rodzinie ze względu na obecność Chrystusa w każdym człowieku cierpiącym. Chory może współpracować w zbawianiu ludzkości, ofiarując wraz z modlitwą swoje cierpienia. Kościół winien zwracać uwagę na tereny, na których mimo postępów medycyny najbardziej brakuje lekarstw i odpowiedniej opieki. Dotyczy to szczególnie chorych na AIDS. Dla nich, przypomniał Ojciec Święty, została niedawno utworzona w Watykanie Fundacja Miłosiernego Samarytanina.
Trwa sesja plenarna Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, a naszym gościem jest pracownik tej dykasterii, ksiądz Dariusz Giers. Proszę księdza, czym się zajmuje obecna sesja?
Zgromadzenie plenarne, które obecnie odbywa się na Watykanie, poświęcone jest podsumowaniu działalności Rady od ostatniego zgromadzenia plenarnego, które przyjęło plan pracy na lata 2002-2007. Ale jest też drugi motyw, 20-lecie ustanowienia Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Rada na przestrzeni 20 lat wypracowała wiele programów i wiele inicjatyw. Już samo to związane z istnieniem Światowego Dnia Chorego, który jest obchodzony na całym świecie. 17 konferencji odbyło się na różne tematy związane z problemami w duszpasterstwie służby zdrowia, w medycynie. Musimy być obecni na polu poszukiwań naukowych, szczególnie problemy związane z bioetyką, a także rozprzestrzeniające się choroby. To jest drugie wyzwanie. No i taka bardzo regularna koordynacja tej działalności w całym Kościele.
Pewno czym innym były te problemy, które istniały na początku, na przykład ochrony życia w jego początkach. Przed 20 laty obecnie tematyka bardzo często koncentruje się na tych ostatnich chwilach ludzkiego życia, problem na przykład opieki paliatywnej, docenienie ludzkiego cierpienia.
Ostatnia konferencja nosiła właśnie tytuł Opieka paliatywna w związku z nowymi problemami, z rozszerzaniem się praktyki eutanazji. Kościół wypowiada się poprzez Radę również do spraw duszpasterstwa służby zdrowia bardzo głośno przeciwko dobrowolnej śmierci. Kościół, Chrystus jest zawsze za życiem. Podstawowa troska Rady to jest o życie, a później o zdrowie każdego człowieka. Problemy istnieją od początku Rady i nasilają się. Wciąż jest wielki atak na życie ludzkie. Wiele pracy związanej jest z naszą obecnością w międzynarodowych organizacjach, na uniwersytetach, żeby kształcić i przekazywać Ewangelię życia i promować zdrowie w sensie harmonii całkowitej, która obejmuje nie tylko stronę fizyczną człowieka, ale też duchową. Sakramenty. Nie można odchodzić od praktyki sakramentów. One mają wielkie znaczenie dla chorych i również wszystkich pracujących w służbie zdrowia. Szczególnie sakramenty namaszczenia chorych i wiatyku. Przez nie działa w sposób szczególny Chrystus. Podnosi, umacnia chorego i przychodzi na końcu wiatyku, aby go przeprowadzić na drugą stronę życia.
W swojej złożonej działalności Papieska Rada na pewno też korzysta ze współpracy z innymi organami, takimi jak Papieska Akademia Pro Vita, czy też Papieska Rada do Spraw Rodziny. Jak ta współpraca wygląda?
Współpraca odbywa się na różnych etapach. Papieska Akademia Pro Vita powstała jako taka wewnętrzna komórka Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, żeby pomagać nam w rozwiązywaniu tych problemów związanych z bioetyką, z etyką. Tutaj już trzeba konkretnego studium, pracy naukowej, a my czerpiemy właśnie z tych wyników badań naukowców i staramy się w naszej działalności raczej skierowanej na duszpasterstwo korzystać z tych wyników. Natomiast z Papieską Radą do Spraw Rodziny pokrywają się nasza praca, nasza działalność i często wypowiadamy się jednym głosem w obronie właśnie życia i w obronie rodziny.
Proszę księdza, w pracach Papieskiej Rady uczestniczą hierarchowie, przedstawiciele świata lekarskiego z całego świata. Jak właśnie ta współpraca poszczególnych episkopatów kształtuje to, czym Rada się zajmuje?
To jest piękne świadectwo uniwersalności Kościoła. Nie patrzymy na Kościół tylko z perspektywy Rzymu, Włoch, z perspektywy Polski. Patrzymy oczami całego świata. Członkowie Rady, którzy mają głos ustawodawczy co do programów, co do podjętej działalności, pochodzą z całego świata, ze wszystkich kontynentów. Polskę reprezentuje arcybiskup Władysław Ziółek, który jest odpowiedzialny za duszpasterstwo służby zdrowia przy konferencji Episkopatu Polski. W tej chwili jest około 30 członków i część konsultorów. Ich głos jest bardzo cenny, ponieważ oni przychodzą jakby z terenu i wyjaśniają, naświetlają problemy, jak one wyglądają w poszczególnych krajach, w poszczególnych nawet diecezjach, parafiach, placówkach. I stąd my jesteśmy organem doradczym. Zadaniem Rady jest promować, orientować, kierować. Bardzo jesteśmy wdzięczni za każdą uwagę i wspólnie wypracowujemy programy, wspólnie wypracowujemy wytyczne naszej działalności. Działalność jest bardzo obszerna. 2 dni tutaj na Watykanie nie pozwalają nam nawet na przeczytanie tego wszystkiego, co jest zawarte w naszym planie pracy, obejmującym 53 programy rozłożone na 3 płaszczyzny. Teologia pastoralna, słowo, uświęcenie, gdzie poświęcamy naszą pracę sakramentom, promocji sakramentów, jeśli można tak powiedzieć. No i bardzo obszerna 3. część, obejmująca aż 32 programy, to właśnie, żeby budować komunię, komunię osób, które pracują w służbie zdrowia, komunię między lekarzami katolickimi, pielęgniarkami, farmaceutami, kapelanami, zgromadzeniami zakonnymi, szpitalnymi, komunię dóbr, dzielenia się z tymi, którzy potrzebują konkretnej pomocy szpitalnej, medycznej. Więc jest to bardzo obszerna działalność.
Czy zdarza się, że też stowarzyszenia, na przykład farmaceutów katolickich, starają się czynić coś, żeby lekarstwa były bardziej dostępne, żeby były po niższych cenach? Przecież właśnie często jest to problem chociażby walki z AIDS, prawda?
Bardzo konkretne są tutaj działania. Należy wyrazić tylko takie niezadowolenie, że nie ma ich tak wielu. Ale jest Światowe Stowarzyszenie Farmaceutów. Spotkanie odbyło się grupy Convivum też na Watykanie w zeszłym roku, gdzie podjęto bardzo konkretne zobowiązania zbierania leków i obniżania cen leków i wysyłania ich tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Mogłoby być zdecydowanie więcej członków takich właśnie stowarzyszeń.
A jak zachęcić osoby z takich krajów jak Polska, gdzie wszyscy są praktycznie ochrzczeni, żeby należeć do Związku Lekarzy Katolickich na przykład?
W Polsce miałem okazję też pytać o właśnie działalność tego stowarzyszenia i związku. Jest jakaś obawa, nieokreślona bardziej, niesprecyzowana. Natomiast nasza obecność Polaków mogłaby wiele wnieść, tego właśnie zdrowego ducha, tego oddania sprawie właśnie poprzez wiarę. Bo najważniejsza w tym całym działaniu jest konkretna wiara konkretnej osoby. Jest wielkie świadectwo osób pracujących w służbie zdrowia, świadectwo miłości wobec chorych, oddania. I dobrze by było właśnie, żebyśmy mogli również to eksportować na cały świat. Żeby było więcej też naszych lekarzy może na misjach w krajach potrzebujących.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.
Z księdzem Dariuszem Giersem rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski. A teraz już pora na piątkową audycję historyczną.
Będziecie moimi świadkami. Dzieje Kościoła katolickiego w Rosji sowieckiej. Przed mikrofonem ksiądz Roman Dzwonkowski.
Zmiany polityczne w epoce Chruszczowa i ich znaczenie dla Kościoła. Dnia 5 marca 1953 roku zmarł krwawy dyktator na Kremlu Józef Stalin. Stanowisko pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego objął po nim we wrześniu tegoż roku Nikita Siergejewicz Chruszczow. Był jego najbliższym współpracownikiem, lecz stał się burzycielem jego kultu i rozpoczął nieoczekiwane zmiany polityczne w ZSRR. Nie naruszały one totalitarnego charakteru systemu komunistycznego i jego ideologii. Jednak amnestia więźniów politycznych ogłoszona przez Radę Najwyższą ZSRR 27 marca 1953 roku i dalsze akty prawne dotyczące więźniów tej kategorii miały także dla Kościoła katolickiego w tym państwie opatrznościowe znaczenie. Zaprzestano aresztowań księży, które na Białorusi i Ukrainie objęły już ponad 90% stanu osobowego duchowieństwa, na Łotwie ponad połowę, a na Litwie ponad 1/3. Najważniejszą dla Kościoła zmianą na lepsze stało się stopniowe zwolnianie z łagrów razem z innymi kategoriami więźniów, księży skazanych w latach 1944-1952. Często na 25 lat ciężkich robót w łagrach. Jako pierwsi korzystali z amnestii kryminaliści i więźniowie polityczni skazani na 5 lat. Zwolnienia tych ostatnich rozpoczęły się po ogłoszeniu ukazu w 1954 roku. Zwalniano wówczas tych, którzy odbyli 2/3 kary i nienagannie sprawowali się w łagrze. Następne ukazy. Ukaz Prezydium Najwyższej Rady ZSRR z 1955 roku i ukaz Prokuratora Generalnego MWD ZSRR z marca następnego roku rozszerzyły możliwości zwalniania więźniów. Do końca 1956 roku ogromna większość duchownych katolickich opuściła łagry. Ostatnich zwolniono w 1958 roku. To dzięki temu pierwotny plan fizycznej eliminacji księży katolickich zajętych po 1944 roku przez państwo terenów, będący zasadniczym zagrożeniem dla Kościoła, szczególnie na Białorusi i Ukrainie, nie został zrealizowany. Opuszczający łagry księża wracali do swoich parafii z zamiarem podjęcia w nich na nowo pracy duszpasterskiej. Na Łotwie i Litwie obejmowali oni stopniowo pustoszałe placówki duszpasterskie. Na Białorusi, gdzie przytłaczająca większość parafii była już bez duszpasterzy, wierni witali ich niekiedy na kolanach, wyrażając w ten sposób swoją radość z ich powrotu. Natychmiast podejmowali też starania o ich rejestrację i objęcie przez nich parafii. Często jednak napotykali na stanowczy sprzeciw władz. Obawiały się one zbyt dużego ich wpływu religijnego jako męczenników w oczach parafian. Toteż, jeśli uzyskiwali rejestrację, to zwykle w innej parafii niż ta, w której poprzednio pracowali. Podjęcie pracy zależało od uzyskania zameldowania w danej miejscowości i otrzymania rejestracji, czyli tzw. sprawki z Urzędu do Spraw Kultów Religijnych. Władze stosowały tu taktykę błędnego koła. Warunkiem otrzymania sprawki było posiadanie zameldowania w danej miejscowości. Tego zaś odmawiano wobec braku sprawki. Ponieważ niektórzy podejmowali konspiracyjnie pracę duszpasterską, nie mając rejestracji, byli aresztowani i sądzeni jako recydywiści i ponownie skazywani na ciężkie roboty w łagrach. Spotkało to na przykład księdza Józefa Chorodeńskiego z diecezji pińskiej, który rozpoczął pracę bez rejestracji w swojej dawnej parafii Kobryń na Polesiu. W 1958 roku otrzymał wyrok 5 lat łagrów w mordwiejskiej autonomicznej ZSRR, a dwaj zwolnieni jezuici skazani uprzednio na 25 lat łagrów, Wacław Jaziewicz i Antoni Ząbek, zostali aresztowani w tym samym czasie za podobną pracę i skierowano ich do łagru w tej samej republice. Niebawem zostali jednak zwolnieni i wydaleni do Polski. Podobnie bywało na Ukrainie. Duża część księży zwolnionych z łagrów po daremnych staraniach o zameldowanie i rejestrację, trwających niekiedy do 3 lat, wyjeżdżała do Polski, nie widząc możliwości pracy. W wielu wypadkach było to również skutkiem presji i pogróżek ze strony MGB, KGB, że mogą pojechać na białe niedźwiedzie. W nowej sytuacji politycznej władze nie zmierzały już do całkowitego zlikwidowania kadry duchowieństwa katolickiego w zachodnich republikach ZSRR. Jednak planowo i konsekwentnie prowadziły nękające działania administracyjne i zastraszanie mające na celu maksymalne ograniczenie jego liczby i wpływu religijnego. Pomimo wspomnianych trudności, pewna część zwolnionych księży została zarejestrowana i podjęła na Białorusi i Ukrainie za przedwojenną granicą Polski pracę duszpasterską. Było to wynikiem przede wszystkim wytrwałych starań wiernych we wszystkich instancjach władzy. Niekiedy podania o rejestrację księdza podpisywało setki kołchoźników, a ich delegacje przyjeżdżające do urzędów do spraw kultów religijnych mówiły urzędnikom, cytuję, my pracujemy, a wy księdza nie chcecie nam pozwolić. To dzięki tym staraniom w każdej z dwóch wspomnianych republik istniało po kilkadziesiąt parafii, w których obecni byli na stałe duszpasterze. Z czasem, już w epoce Breżniewa, mogli oni pracować także w innych kościołach utrzymywanych przez wiernych, lecz pozbawionych stałej opieki religijnej. Niekiedy w kilku jednocześnie. Były one często położone w dużej odległości od miejsca ich pobytu i na księży oczekiwały w nich duże społeczności wiernych. W rezultacie posługa duszpasterska odbywała się w pośpiechu. Nie sprzyjało to pogłębionej formacji religijnej wiernych i powodowało zmęczenie duchownych. Istniała opinia, że był to jeden z motywów, który skłaniał władzę do udzielania księżom pozwoleń na pracę w kilku kościołach. Pomimo wszelkich ograniczeń i trudności oraz malejącej liczby księży, ich obecność i praca miała doniosłe znaczenie dla zachowania wiary i miejscowego kościoła.
Była to audycja z cyklu Będziecie moimi świadkami w opracowaniu księdza Romana Dzwonkowskiego.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.